Soboty zawsze biorę czytanie Ewangelii z niedzieli, ale tak się składa, że te Ewangelie dopiero co omawialiśmy w dzień poprzedni, więc znajdzie się przypomnienie. Dzisiaj będzie podane w dniu dzisiejszym dla tych, którzy są nieobecni, a będą poszukiwać komentarza do Ewangelii z niedzieli. Ale my tutaj, żeby mieć temat, będziemy kontynuować lekturę pierwszej księgi Samuela i będziemy kontynuować też Ewangelię świętego Marka. Ewangelista.
Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Tymczasem Samuel zwołał lud do Mizpa. Odezwał się wtedy do Izraelitów. To mówi Pan, Bóg Izraela. Wyprowadziłem Izraelitów z Egiptu i wyzwoliłem was z ręki Egiptu i z ręki wszystkich królestw, które was ciemiężyły. Lecz wy teraz odrzuciliście Boga waszego, który uwolnił was od wszystkich nieszczęść i ucisków, i rzekliście mu: ustanów króla nad nami. Ustawcie się więc przed Panem według pokoleń i według rodów. Samuel kazał wystąpić wszystkim pokoleniom Izraela i padł los na pokolenie Beniamina. Nakazał potem, by wystąpiło pokolenie Beniamina według swoich rodów i padł los na ród Matriego. I nakazał wystąpić z rodu Matriego po jednemu, a los padł na Saula, syna Kisza. Szukano go, lecz nie znaleziono. Jeszcze pytali się Pana, czy ten człowiek tu przybył? Odrzekł Pan: oto tam, ukrył się w taborze. Pobiegli więc i przyprowadzili go stamtąd. Gdy stanął w środku ludu, wzrostem przewyższał cały lud o głowę. Rzekł wtedy Samuel do całego narodu: czy widzicie, że temu, którego wybrał Pan, nikt z całego ludu nie dorówna? A wszyscy ludzie wydali okrzyk, wołając: niech żyje król. Wtedy Samuel ogłosił ludowi prawa władzy królewskiej. Zapisał je w księdze i złożył ją przed Panem. Następnie odprawił Samuel wszystkich ludzi do domów. Również i Saul udał się do swego domu w Gibea, a towarzyszyli mu wojownicy, których serca Bóg poruszył. Tymczasem synowie Beliala mówili: w czym ten może nam pomóc? I wzgardzili nim, nie złożyli mu też daru, ale on nie zwracał na to uwagi. Oto słowo Boże.
Dlaczego Saul ukrył się w taborze wtedy, kiedy drogą losu Samuel miał wskazać króla, którego Bóg, uwzględniając pragnienia ludu, przygotowuje dla nich, żeby spośród synów ludzkich, synów Izraela, wybrał najbardziej urodziwego, najwyższego, który robił wrażenie, by później pokazać, że siła króla jest nie w jego ludzkich walorach, tylko w zjednoczeniu z Bogiem przymierza. Ale na razie Bóg przygotowuje lekcję, katechezę, że nie to jest wielkie się liczy, co w oczach ludzi wygląda wspaniale, tylko jakie jest serce człowieka, jak później będziemy czytać, gdy Samuel wybierał Dawida spośród jego synów. I jak widział wspaniałych, dostojnych synów, to mu: o, chyba ten, nie ten. A później przyszedł mały chłopiec, rudzielec, drobny, szczupły, to ten. Ponieważ Bóg znał jego serce, że on naprawdę poprzez swoje serce jest przy Panu przymierza. Mały, drobny, niepozorny ciałem, ale wielki duchem poprzez zjednoczenie z Bogiem. Ukrył się, bo wiedział, że na niego los skaże. został obwołany królem przez ogół, bo rzeczywiście zrobił wspaniałe wrażenie, ale niektórzy jednak nim zgardzili. Tymczasem synowie Belial to jest zły duch, że tak powiem, władzą antycznie najwyższy spośród duchów, które zgardziły z kolei Bogiem. Byli jednak wśród Izraelitów, chcę powiedzieć, autor Księgi Samuela, a był to sam Samuel. On to wszystko pisał z autopsji. Byli tacy jednak, którzy zgardzili Saulem jako królem. Cóż, on sobą reprezentuje. Przede wszystkim nie myśmy go wybrali znowu, tylko Bóg go wybrał losem. Wzgardzili. Znowu do głosu dochodzi pycha ludzka. Pycha, która w tym wypadku stawiają siebie ponad Boga, bo jednak zaufany człowiek, co do którego Izraelici nie mieli wątpliwości, Samuel, że był i sędzią, i prorokiem jednocześnie, i kapłanem, losem go wybrał, czyli Bóg go wskazał. Czyli tym samym ta pycha nie dopuszczała Boga do historii. Oczywiście, jeżeli Chrystus został obwołany królem, to pamiętajmy, że spełniło się to szyderstwo, które i Poncjusz Piłat, żeby się usprawiedliwić, umyć ręce, to nie moja zbrodnia, to zbrodnia narodu żydowskiego. On się czyni królem, to napisał, że to jest król żydowski. Za co byli wściekli, bo oni mówili, myśmy mówili, że on się czyni królem. I w zmartwychwstaniu Jezus Chrystus został wywołany królem. Ten odrzucony, zgardzony, który stał się nicością w oczach ludzi, Bóg go czyni królem. Ten, który poprzez na zło nie odpowiedział swoją wszechmocą. Na zło odpowiedział przebaczeniem, postawą Baranka Bożego. Tym ja zawsze będę udzielał swojej mocy. Dzielił się swoją wszechmocą. Inni będą się trudzić sami i dziwić się, że niewiele mogą, nic nie mogą. Tutaj losem został wybrany przez Jahwę Saul, a w Jezusie Chrystusie, w Ewangelii, w zmartwychwstaniu, Bóg Ojciec obwołał Jezusa jako człowieka, królem i panem tych problemów, które my nie mamy tylko na zewnątrz, z historią, ale które my mamy w sobie i przegrywamy w swoim wnętrzu. Jezus mówi, ja jestem Panem każdego z was, wszelkiego dzieła swego ducha, waszej niemocy. Ja jestem Panem. Dlatego, żeby dopełnić katechezę tego fragmentu pierwszej księgi Samuela, przeczytam wam z Ewangelii Mateusza. Było to już pod koniec jego publicznej działalności, kiedy Jezus już wjechał triumfalnie do Jerozolimy i pozwolił się tym razem obwołać Mesjaszem, czyli królem, a już był wyrok śmierci w Sanhedrynie na niego. Kwestia była tylko wymusić to na Poncjuszu Piłacie. Wtedy Jezus poprzez katechezy w tym czasie, który my dzisiaj nazywamy Wielkim Tygodniem, powiedział, kim będzie, przyjmując wyrok w postawie Baranka Bożego. I kim będzie w zmartwychwstaniu. Przemówił Jezus do tłumów i do swoich uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedlił część w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i całujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą wielkie ciężary, nie do uniesienia, kładą je ludziom na ramiona, ale sami palcem ruszyć ich nie chcą. Chodzi o te 613, szczególnie dotyczących szabatu. Wszystkie swoje uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie, wygłosają frędzle płaszczów, lubią zaszczytne miejsca na ucztach, pierwsze miejsca w synagogach. Chcą, aby ich pozdrawiano na rękach i żeby ludzie mówili im rabbi, nauczyciel. Otóż wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. W ludziach nie ma kompetencji. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszymi ojcami. Jeden jest wasz ojciec, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazwano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony. A kto się poniża, będzie wywyższony. To jest komentarz, uzupełnienie do katechezy pierwszej księgi Samuela, że będzie w historii Kościoła bardzo dużo ludzi, którzy będą chcieli wejść w kompetencje samego Boga, będą chcieli wejść w kompetencje Jezusa Chrystusa, ale Bóg, schodząc na ten świat w Jezusie Chrystusie, jest tak blisko każdego człowieka, jest w jego wnętrzu, tylko jest ślepy. I teraz się rozglądają, gdzie tu jest jakiś mąż Boży. Nie rozglądaj się na zewnątrz, tylko popatrz do swego wnętrza. Jest tam ktoś, kto ze względu na twoją wewnętrzną śmierć, przed śmierć, żeby powiedzieć, jestem Panem. Skonfrontował się z logiką demona, by powiedzieć, jesteś tylko demonem. Zwyciężając mnie w krzyżu, siebie pokonałeś, ośmieszyłeś się, bo udowodniłeś, że jednak Bóg jest miłością absurdalną i to człowieka złego, głupiego, pyszałka. Umiłował wszystkich, wszystko, nie tylko przebaczając, ale zmartwychwstając i mówi, pragnę tym zwycięstwem być z tobą, w tobie i czegoś ci więcej. Czego szukasz? Gdzie ślepiami wodzisz i dlaczego na prawo i lewo krytykujesz? Nie krytykuj, bo ja ich wszystkich zbawiłem. Oddawaj mi ich, polecaj, zanurzaj we mnie, a ja tego ducha będę oddawał. Oddano od tych na miarę twojej wiary. Tego sobie i wam życzę, byśmy to odkryli.
Ty nas zachowasz, Panie nasz i Zbawco. Ratuj, o Panie, bo brakuje pobożnych. Znikła wierność wśród ludzi. Wszyscy okłamują swych bliźnich. Z obłudą w sercu mówią podstępnymi wargami. Niech Pan wygubi wszystkie podstępne wargi i języki skłonne do zuchwalstwa. Tych, którzy mówią naszą siłą język. Usta nasze nam służą. Któż jest naszym Panem? Słowa Pana są szczere. Wypróbowane srebro bez domieszki ziemi. Siedmiokroć oczyszczone. Ty nas zachowasz, o Panie, na wieki nas ustrzeżesz od tego plemienia. Alleluja, alleluja, alleluja. Otwarły się niebiosa i zabrzmiał głos Ojca. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawmy trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział, co należy mówić, tak byli przestraszeni. Zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przekazał im, żeby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając się tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Pytali go, czemu uczeni w piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz? Jezus im w odpowiedzi rzekł, istotnie Eliasz przyjdzie najpierw i naprawi wszystko. Ale jak jest napisane o Synu Człowieczym, ma on wiele cierpieć, będzie wzgardzony. Otóż mówię wam, Eliasz już przyszedł i uczynili mu tak, jak chcieli, jak o nim zostało napisane. Oto słowo Pańskie. Ważny jest kontekst tego, o czym wczoraj mówiliśmy, bo to jest kontynuacja. Wiemy, że po upływie 2 lat publicznej działalności Jezus doszedł do wniosku, że już trzeba im odsłonić, że idą za Mesjaszem, którego nie będzie. I takiego Mesjasza widzieli w nim, w Jezusie Chrystusie. Wiedzieli, że jest Bogiem, Synem Bożym, który przyszedł do ludzi. Wiedzieli, że On jest Mesjaszem, tylko jeszcze nie wiedzieli, na czym to będzie polegało. Że to będzie polegało na tajemnicy Baranka Bożego. Że to, co od stuleci, poczynając od wyjścia z Egiptu, oni co roku podczas Paschy kładli na głowę Baranka swoje dłonie w nadziei, że przelewają zło, swoją niewierność na te niewinne zwierzątko i zabijając to, unieważniają swoje grzechy. Później część mięsa była spalana, część brali do domu i urządzali ucztę, jakby komunię pojednania. Że to wszystko było jedynie proroctwem, które zapowiadało prawdziwe zbawienie w Jezusie Chrystusie. I że jeśli Jezus stworzy Kościół, poprzez zmartwychwstanie przyjdzie do każdego z nas, to chodzi o to, żeby się to samo powtórzyło w moim i twoim życiu. Że mając już w sobie Chrystusa Zmartwychwstałego, mając w sobie już życie wieczne, byśmy nie wątrowali się, że ktoś nas krzywdzi. Tylko żebyśmy razem z Chrystusem w nas ze zła wyprowadzali przebaczenie, to cierpienie oddali Jezusowi i zbawiali. Ze zła czynili życie wieczne ludzi, czyli największy z możliwych cudów. No po to jest Kościół. Po to ja jestem tutaj i wy jesteście tutaj. Jeżeli tego nie ma, to możemy wrócić do domu i powiedzieć, zacząć wszystko od nowa. Przepraszam, że tak dociskam do końca, co boli. Co boli, ale musi zaboleć. Apostołów też bolało, jak Jezus od czasów wyjścia pod Cezareę Filipową zaczął czyścić poglądy wnętrza apostołów i powiedział im, nie będzie takiego Mesjasza. Za jakim wy idziecie? Ja idę tylko po to, żeby uruchomić demona w elicie Izraela, łapychy, bałwochwalstwa. Wzgardzą mną, zatriumfują razem z demonem. Ale mnie Bóg, wyprowadzając ze śmierci, uczyni Panem i Mesjaszem wszelkiego zła poprzez miłosierdzie. Ponieważ mimo, że wy odrzucacie we mnie Boga, to jednak Bóg was nie odrzuca. Nikogo Bóg nie odrzucił w życiu i nikogo nie odrzuci, tylko sami ludzie, odrzucając Boga, staną tam, gdzie Boga nie ma. W życiu wiecznym. Bóg nikogo nie potępił, nie potępi, ale ludzie sami przez swoje wybory potępiają się. I mówiliśmy wczoraj o tym, że Jezus powiedział, kto idzie za mną, kto mnie wybiera jako Mesjasza, będzie miał udział w moim krzyżu. Ja mu dam siebie, ale zostawię go w historii tego świata, która jest niezbawiona. Będzie żył pośród pyszałków, egoistów, pozornie wierzących w Boga prawdy. Ulegających iluzjom, że już należą do Boga. A Bóg jest taki, że daje nieskończenie wiele i wymaga nieskończenie wiele. Najpierw daje siebie i mówi, teraz już masz talent, jesteś zdolny do tego, żebym wymagał od ciebie, żebyś tego brata, tę siostrę ocalił na życie wieczne. W historii Kościoła nazywano tę metodę zbawiania skandalem, skandal krzyża, ale ten skandal można porównać do, używałem już tutaj tego porównania, arrasy na Wawelu chodzą za arcydzieła, ale jeżeli arras będziemy pokazywać cały, ale w maleńkich odcinkach, pokażemy całość, w maleńkich odcinkach i zapytamy, no i co? Co sądzisz o tym arcydziele? Beznadziejna plątanina nitek. Plątanina nitek, ponieważ nie ogarniamy sensu całości. I to jest próba naszej wiary. Bóg nam nie odsłania do końca wszystkiego, tylko we fragmentach poznania. I mówi, jeżeli Tobie żyje mój Syn Jezus Chrystus, Ty go czcisz, oddając Mu swoje człowieczeństwo, zawierzając, to dopiero po tamtej stronie swoje życie zobaczysz jako cudowny arras, który razem z Tobą utkała miłość Boża w Duchu Świętym. Dlatego teologowie mówili skandal krzyża, ponieważ jeszcze nie było zmartwychwstania. Jeszcze apostołowie nie wiedzieli, z czym pójdą do świata, jacy szczęśliwi, że będą mogli każdemu człowiekowi, mając tu, chyba już nosili krzyże, słuchaj, nie jesteś przegrany, to jest twój Bóg, popatrz, i zaczynali mu wyjaśniać. A jeżeli tak, to ja dobrze, to ja chcę. My dziś na krzyż patrzymy poprzez zmartwychwstanie, poprzez pięćdziesiątnicę i jeśli mówimy dobra nowina, Ewangelia, to pamiętajmy, jest to osoba Boga człowieka Chrystusa Zmartwychwstałego, który mówi, wiele dokonałem bez Twojej zgody, niezależnie od Ciebie, ale jedno mogę zrobić tylko za Twoją zgodą i to nieustannie ponawianą każdego dnia. To wtedy ten dzień nabierze wyjątkowej rangi. Pragnę. 7 słów Jezus wypowiedział z wysokości krzyża. Przez słowo pragnę zapowiedział Eucharystię. To, co teraz przeżywa. I on poprzez swoje słowo, poprzez słowo konsekracji, mówi do każdego z nas pragnę. Pragnę, byś mi siebie dał. Takim, jakim jesteś, ze swoimi klęskami przegranymi. Ale jeżeli już mi się dasz, to żyj moją obecnością. Ja rozwiążę to, czego ty nie rozwiązałeś, czego ty nawet jeszcze nie widzisz, bo to ma być mój tryumf, moja wierność w stosunku do ciebie, a nie twoja wierność w stosunku do mnie. Poza złem jest naszym osobistym, jest też zło osobowe, które widzi tylko Jezus Chrystus i tylko Jezus Chrystus mieczem krzyża może to odciąć. Także my dzisiaj jesteśmy po zmartwychwstaniu w innej sytuacji, patrząc na krzyż i nie widzimy zgorszenia. Apostołowie, kiedy Jezus zapowiedział tajemnicę krzyża i zaprosił, powiedział, tylko ci wejdą w życie Ojca, którzy przyjmą krzyż, mój i krzyż swojej historii. To pachniało zgorszeniem. Jak to Bóg poniesie klęskę, przegra i weszli w kryzys po tym, co się wydarzyło pod Cezareą Filipową. I o czym Jezus teraz będzie mówił? Jezus już teraz będzie stronił od tłumów wielkich. Będzie się zajmował w sposób szczególny apostołami, uczniami, bo tylko zostało rok czasu, by tego dokonać. Jeżeli Jezus wziął tylko Piotra, Jakuba i Jana, to wziął, a wszyscy byli w kryzysie, wziął tylko według prawa mojżeszowego na świadków. Wziął ich na świadków i zrobił to, co ja obrazowałem przez to porównanie do arrasu wawelskich, że swoje życie i tę historię tego świata, wszystko cokolwiek jest, my poznajemy tylko bezsensowną plątaninę nitek. Chyba, że ktoś jest bardzo obyty Piśmie Świętym i ma wewnętrzne światło i patrzy jak gdyby tymi analogiami. To nie jest całość. Całość jest tak. Bo Duch Święty mu pokazuje w Piśmie, żeby patrzył pewnymi wydarzeniami w Piśmie Świętym. I wtedy ma pokój w każdej sytuacji. Pokój Boży, pokój głębi. Wszyscy byli w kryzysie, przestali cokolwiek rozumieć z tego, co Jezus mówi. Jezus bierze świadków na dwóch albo trzech świadkach, ma się opierać. Cała sprawa, mówi Księga Mojżesza. Bierze świadków, autorytety, w gronie apostołów. I wiedzieli, że Jezus w sposób szczególny na tych trzech stawia. Żeby przeżyli, widząc już jaskółkę zmartwychwstania, bo przemienienie na górze Tabor już było jaskółką zmartwychwstania, żeby wiedzieli, że krzyż nie jest klęską, nie będzie klęską. Będzie zwycięstwem i to nad światem demonów, którym się wydawało, że zwyciężają rękoma ludzi, odrzucają Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. Tymczasem Chrystus zmartwychwstał pokazuje, ośmieszyliście się. Właśnie w krzyżu objawiam miłość Ojca, którą Ty stary zabierasz z ludzkich umysłów, że Bóg przez dekalog wymaga, a więc nie kocha. A to tymczasem Jezus realizuje dekalog, mówi, daj Ci nie tylko przebaczenie, ale moją Bożą mądrość i moc. I w zmartwychwstaniu miłość Ojca mówi do rodziny ludzkiej, ja, który was powołałem do tajemnicy życia, istnienia, nikogo nie odrzucam. Owszem, w moim Synu Jezusie Chrystusie w Krzyżu Chwalebnym wszystkich zapraszam. Już tutaj, teraz do udziału, żebyście w głębinach swego ducha doświadczali, że jeżeli w nas się znajdzie Chrystus zmartwychwstały, a my się zgodzimy, żeby ten świat był zbawiany we mnie tajemnicą krzyża, niebo już jest otwarte. W nas niebo już jest otwarte. Już niebo nas dotyka, naszego poznania, naszej woli, naszego ja. I mamy pokój głębi w każdej sytuacji, nawet doświadczając swojej słabości. Bo i to się będzie wydarzało. Czyli na górę Tabor patrzmy jako na jaskółkę zmartwychwstania. To, co się tam działo, o tym słuchaliście, mówi o jednym, tym świadkom. Wszystko odbyło się według scenariusza Ksiąg Świętych Starego Testamentu. Jeśli był tam na tej górze Mojżesz i Eliasz, to Mojżesz dlatego, że Mojżesz był to, co robił, wyprowadzając Izraelitów z Egiptu, był jakby prototypem Jezusa Chrystusa i Jego krzyża i zmartwychwstania. Przy zawieraniu przymierza na górze Synaj, czego pamiątką były dwie tablice dekalogu, Mojżesz przyjął wizję Jezusa Chrystusa, że oto pierwsza tablica, Bóg stanie się człowiekiem, drugą tablicą, zrealizuje to na innej górze, na górze Golgoty, by zejść do ludzkich wnętrz, już jak powie święty Paweł, będzie krzyczał do wszystkich listach, łaską, łaską, łaską jesteście zbawieni, darmo, tylko za waszą zgodę. Ale chrześcijanie sobie ułatwiali życie, przystępowali do sakramentu świętych, Pismo Święte zostawili księżom, a księża mówi, to oni są głupi, to sami później już nie znali Pisma Świętego, ale czytali. W związku z tym wymyśliliśmy pracę nad sobą. I niewiele z tej pracy nad sobą wynika, poza sądzeniem innych na prawo, obłudą, fałszem. Jak czytamy Pismo Święte, czujemy się jedynie zakłopotani. Dlatego u progu odnowy epoki Ducha Świętego jest jeden wspólny mianownik, krzyk, wróćcie do Ksiąg Świętych, do tego światła i mocy. To was doprowadzi do krzyża. Nie będziecie się bać krzyża. Tylko krzyż będzie waszym jedynym szczęściem, bo wam Bóg wszystko zabierze. Wszystkie bożki, bałwochwalstwa. A z krzyża wypłynie życie, że będziecie cierpieć, jak inni cierpią, tylko będziecie cierpieć wielbiąc Boga, a nie bluźniąc. Tak jak będziecie to widzieli. Eliasz z kolei na górze Karmel przeprowadził sąd nad bożkami pogańskimi, które były już zaakceptowane przez Królestwo Północne w Samarii po oderwaniu się od Judy, od Jerozolimy. Oczywiście ta próba wypadła na korzyść Eliasza, bo tylko na tę ofiarę, którą składał Eliasz, spadł ogień z nieba. I na tym powinien był Eliasz poprzestać. W poczuciu klęski 500 kapłanów, bogów płodności i rozpusty wróciłoby do swojej królowej Jezabel i powiedzieli: niestety, wiesz. Eliasza poniósł temperament, kazał ich wymordować. No i musiał biedak uciekać. No gdzie uciekać? Na pustynię. A jeżeli już na pustyni, to poszedł się poskarżyć Bogu Jahwe, tam gdzie zawarł przymierze na Synaj. I Bóg mu daje dyskretne przeżycie. Już tu mam otwarte pierwszą Księgę Królewską, rozdział 19, od wiersza 11, że najpierw Bóg przychodzi w gwałtownej burzy i jednocześnie wewnętrznie wie, że w tej burzy nie ma w trzęsieniu ziemi. Przychodzi, że nie ma go w trzęsieniu ziemi. W ogniu nie ma go w ogniu. I łagodny powiew wiatru. Łagodność. I Eliasz czas płaszczem zasłonił sobie oczy. Wiedział, że tu jest Jahwe. I co ty tu robisz? Pytam. No gorliwość mnie poniosła. I twój błąd polega na tym, że osądziłeś, każąc ludowi wymordować tych kapłanów pogańskich. Bóg osądzi w Jezusie Chrystusie najłagodniej, jak tylko będzie mógł. I to przypomniane jest w fakcie obecności Eliasza. A Bóg Ojciec, który inaugurował w Jezusie Chrystusie tajemnicę zbawienia, gdy Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela, gdy wszedł jako inny do wody, żeby wziąć na siebie zło świata, idąc teraz cały czas sądzony, odsądzany czci i wiary, żeby do końca wziąć zło elity Izraela. Bóg Ojciec jedynie przypomniał te słowa, które tam powiedział na początku. To jest mój Syn umiłowany i Jego słuchajcie. Inaczej mówiąc, powiedział do apostołów: nie martwcie się, dzieciaki, wszystko idzie według scenariusza planów Bożych, Ksiąg Świętych. Jego słuchajcie. I nam dzisiaj mówi: moje miłości z krzyża słuchajcie. I ją we mnie noś. To jest konstytucja. Podajemy ci trzy namioty. To oznacza, że przyszli na ostatnie święto w roku kościelnym w Starym Testamencie na święto namiotów. Było zawsze jesienią, kiedy już winnice były puste, zebrane, wino już tam musowało w beczkach, owoce były już zebrane w sadach, nie było co robić. No to idziemy na święto dziękczynienia, niosąc trochę z tych produktów, owoców, święto namiotów. I pod namiotami zainteresowanymi mieszkali przez tydzień czasu, żeby przypomnieć wędrówkę przez pustynię, kiedy mieszkali w namiotach i Bóg ich karmił, dbał o nich, manną. Otóż namiot jest symbolem, i po raz pierwszy to usłyszycie, naszego życia w ciele. Nasze ciało to jest namiot dla ludzkiego ducha, stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. Od momentu Chrztu Świętego tam już jest arka. Namiot był symbolem czegoś chwilowego. Będzie świątynia. Będzie świątynia. Ten namiot, o tym namiocie bibliści mówi, że był arcydziełem w każdym względem niezwykłym. Nasze ciało jest też pewnym względem arcydziełem. Niektórzy całe życie niczym się innym nie zajmują, tylko to arcydzieło poprawiają. Tu podmalować, tam podmalować. Tu popieścić, tam popieścić. Podczas gdy nie wiedzą, co jest w tym namiocie. Tam ma być niebo otwarte. Tam Mojżesz, Izrael spotykał się z Bogiem. Bóg się chce spotykać z nami w naszych wnętrzach, czego sobie i Wam życzę. Amen.